To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Amerykański Sąd Najwyższy zlikwidował federalne prawo do aborcji. Skąd taka decyzja? Dlaczego zapadła teraz i jakie mogą być jej skutki?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf. Dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Katarzyna Wężyk, dziennikarka Gazety Wyborczej, autorka książki pod tytułem Aborcja jest. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
To zanim dojdziemy do tych pytań, które postawiłam na wstępie, zacznijmy od tego, jak sytuacja wyglądała przed tym nowym wyrokiem Sądu Najwyższego. Powiedz, jak kształtowały się przepisy dotyczące prawa do aborcji w Stanach Zjednoczonych i w poszczególnych stanach tego kraju?
Do piątkowego wyroku Sądu Najwyższego aborcja w Stanach była jakby negatywem aborcji w Polsce. To znaczy w Polsce Polki nie mają prawa do aborcji poza trzema, teraz dwoma wyjątkami, ale przez te 30 lat miały do niej dość szeroki dostęp, ponieważ no, już w latach 90. ginekolog, zabiegi, wszystkie te ogłoszenia pojawiały się w gazetach, teraz mamy aborcję farmakologiczną, wyjazdy, więc jakby dostęp jest, nie ma prawa. W Stanach z kolei w 1973 roku, w osławionym wyroku w sprawie Roe v. Wade, Sąd Najwyższy przyznał Amerykankom federalne prawo do aborcji. Chociaż właściwie nie było to prawo pozytywne, tylko wolność od zakazu aborcji. Uznał, że prawo do prywatności gwarantowane przez konstytucję obejmuje też prawo do decyzji o tym, czy donosić ciążę. I w pierwszym trymestrze, czyli do 12 tygodnia, było to prawo absolutne. W drugim trymestrze Stany mogły wprowadzić regulacje, jeśli miałyby w interesie zdrowie kobiety, a w trzecim trymestrze mogły tej aborcji zupełnie zakazać.
I co się wydarzyło teraz? Co się wydarzyło, że po dobrym pół wieku obowiązywania całkiem innego i bardziej liberalnego prawa teraz zapada taka decyzja? Co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych?
Przede wszystkim 6 lat temu wydarzył się Donald Trump, który to wygrał te wybory między innymi dlatego, że obiecał konserwatystom, że wprowadzi do Sądu Najwyższego konserwatywnych sędziów, którzy skończą z prawem do aborcji. No i udało mu się aż 3 wprowadzić, właściwie aż 3, bo jedna z nich jest kobietą. No i teraz układ sędziów w Sądzie Najwyższym jest 6-3, 6 konserwatystów, 3 liberałów. I w wyroku w sprawie Jackson versus Women's Health Organization, to była sprawa z Mississippi. Mississippi zabroniło aborcji od 15 tygodnia. Pozwały to organizacje pro-choice. Sprawa trafiła w końcu do Sądu Najwyższego. No i w tej sprawie Sąd Najwyższy piórem sędziego Alito uznał, że wyrok w sprawie Roe v. Wade był, tu cytat, rażąco błędny, że konstytucja o aborcji nie wspomina. Z kolei sędzia Alito nie wspomniał, że konstytucję napisało 55 mężczyzn, więc może miało to jakiś wpływ na to, dlaczego konstytucja o aborcji nie wspomina, podobnie jak antykoncepcji, czy w ogóle o kobietach, które wtedy nie były częścią politycznej wspólnoty. W każdym razie sędzia uznał, że skoro aborcji nie ma w konstytucji, skoro nie jest częścią tradycji prawnej, no to z prawa do prywatności nie wynika prawo do aborcji. W związku z tym aborcja trafia na szczebel stanowy, to znaczy poszczególne stany będą decydować, czy u siebie pozwolić na przerywanie ciąży, czy nie.
Czyli można powiedzieć, że ten aborcyjny przewrót w Stanach Zjednoczonych to jest taka spuścizna po Trumpie.
Tak, z jednej strony po Trumpie, ale jakby Trump był tutaj wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ właściwie od lat 70. organizacje anti-choice, a potem republikańscy legislatorzy, no bo przypomnijmy, że na początku ten wyrok wcale nie był taki kontrowersyjny. On był większością 7-2, czyli taką dość solidną. Republikanie popierali prawo kobiet do wyboru. To się zmieniło w latach 80. wraz z Ronaldem Reaganem, kiedy okazało się, że aborcja może być świetnym tematem mobilizującym tych konserwatywnych wyborców. Aborcja w Stanach się podzieliła właśnie wzdłuż linii partyjnych. Znaczy demokraci są obowiązkowo pro-choice, a republikanie są obowiązkowo anti-choice. No i też zarówno organizacje anti-choice od tych 30 lat, jak i właśnie republikańscy prawodawcy, od tych 30 lat próbowali, jeśli nie pozbawić Amerykanek prawa do aborcji, no bo to gwarantował ten wyrok, to tą aborcję taktyką salami zmniejszyć do niej dostęp. Znaczy na przykład uchwalając ustawy, które zmuszały kobiety do czekania, czas do namysłu dawały między pierwszą wizytą a drugą. No i to brzmi zupełnie, no właśnie, czemu nie? Tylko, że jeśli masz klinikę na drugim końcu stanu, to się okazuje wtedy, że musisz jechać do niej 2 razy, zapłacić za benzynę 2 razy, zorganizować opiekę nad dziećmi 2 razy. W związku z tym ta aborcja staje się dużo bardziej kosztowna, no i więcej kobiet na nią po prostu nie stać, tak? To były też ustawy, które jakieś wymogi wobec klinik trudne do spełnienia wprowadzały. Więc no, ten dostęp był przez te 30 lat ograniczony, a dzięki Donaldowi Trumpowi udało się ograniczyć, udało się w ogóle zlikwidować federalne prawo do aborcji.
No i właśnie powiedzmy w praktyce, jak to czytać, bo to inaczej zupełnie prawnie wygląda w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych, likwidacja federalnego prawa i przerzucenie tych decyzji na poszczególne stany. Co to w praktyce będzie oznaczało?
W praktyce to oznacza, że jeśli miałabym to obrazowo wyjaśnić, to powiedziałabym, że w najbliższych latach możemy sobie wyobrazić batalię o aborcję jako taki mecz tenisowy, gdzie piłka jest przerzucana z czerwonych republikańskich stanów na niebieskie demokratyczne. To znaczy tym pierwszym bezpośrednim efektem było to, że dostęp do aborcji podzielił się właśnie wzdłuż linii partyjnych, to znaczy w stanach czerwonych republikańskich albo już zostały uchwalone całkowite zakazy, ewentualnie zakazy z wyjątkiem zagrożenia życia i zdrowia kobiety. Albo niedługo zostaną uchwalone, a z kolei w stanach demokratycznych to prawo do aborcji zostało umocowane. I teraz tak, no była piłka po stronie republikańskiej, czyli te zakazy aborcji, no to demokraci, stany demokratyczne odpowiadają otwieranie większej ilości klinik, inwestowanie w telemedycynę, no bo już połowa aborcji w Stanach jest wykonywanych metodą farmakologiczną, czyli no po prostu przepisywaniem za pomocą telekonsultacji, co jest dużo tańsze właśnie pigułek do aborcji farmakologicznej. I na przykład otwieranie też klinik na lotniskach. To była ta piłka po stronie niebieskiej. Teraz ona przychodzi na stronę czerwoną, no bo w Stanach mamy możliwość poruszania się, swobody jeszcze. W związku z tym obywatelki stanów czerwonych mogą przecież zawsze pojechać na aborcję do stanów niebieskich, więc stany czerwone będą im się to starały maksymalnie utrudnić. Na przykład zakazując telemedycyny albo zakazując obrotu pigułkami. Jeszcze jest właśnie swoboda poruszania, no ale też pytanie, jak długo, ponieważ przeciwnicy aborcji nie ukrywają, że ich celem ostatecznym jest po prostu zakazanie aborcji w całych Stanach. Tutaj mamy z kolei piłka po stronie demokratycznej, czyli stany demokratyczne na przykład uchwalają prawa, które chronią lekarzy przed pozwami. Tylko że wtedy pojawia się pytanie, co będzie, jeśli mieszkanka czerwonej Alabamy, gdzie aborcja jest zakazana i lekarze są karani wieloma latami więzienia, pojedzie na przykład do Connecticut, gdzie aborcja jest dozwolona i są prawa chroniące lekarzy. No i tego właściwie nikt nie wie i przekonamy się przed sądem, więc na najbliższe lata, wydaje mi się, w Stanach to będzie okres wielkiego chaosu i sądowych batalii o prawo do aborcji.
No i właśnie tej turystyki aborcyjnej, która ruszy wielką falą, nie tak jak w Polsce, w przypadku polskiej międzynarodowej turystyki, tylko tak jak mówisz, tej międzystanowej, i Amerykanki po prostu będą podróżować do tych stanów, w których aborcja będzie dozwolona.
Tak, ale to też, znaczy na początku pewnie tak, bez większych przeszkód ze strony swoich stanowych legislatorów, czy też władz stanowych. Tym niemniej no, na przykład już się pojawiają w amerykańskich gazetach takie poradniki, co robić, żeby bezpiecznie taką aborcję zrobić. To znaczy, ponieważ jakby twój telefon jest idealnym narzędziem zarówno do inwigilacji, jak i dowodem w ewentualnej sprawie przed sądem. To znaczy, tam są przecież usługi geolokalizacyjne. To twój telefon rejestruje, czy się zatrzymałaś przy klinice aborcyjnej i czy jak zatrzymałaś się na jak długo. W twoim telefonie są wyniki wyszukiwania, czy googlałaś tabletki aborcyjne albo, nie wiem, klinika aborcyjna na Florydzie, tak? W telefonie są wszystkie rozmowy, o czym się rozmawiało, z kim, są połączenia telefoniczne, więc no, w tych poradnikach jest, jakich przeglądarek używać, jakich komunikatorów używać, czego nie pisać, jakich słów kluczy używać. No tylko się pojawia pytanie, czy jeśli prokurator znajdzie w twoim telefonie korzystanie ze strony, która ci wyjaśnia, co robić, żeby bezpiecznie wykonać aborcję, czy to też nie jest pewnego rodzaju przesłanka, więc jakby wszystkie te narzędzia do inwigilacji, które w Stanach są, które były używane do wojny z terroryzmem tak zwanej, czy do inwigilacji imigrantów, one już są i one teraz obawiają się obrońcy, organizacje pro-choice się obawiają, że one będą teraz używane właśnie do inwigilacji i ścigania kobiet przerywających ciążę i osób im pomagających.
I te obawy są realne rzeczywiście, że tak się może wydarzyć, że dojdzie do takiej antyaborcyjnej inwigilacji kobiet z poszczególnych stanów?
Wydaje mi się, że one są realne. Na przykład, no weźmy to prawo w Teksasie, które było takie głośne, uchwalone jesienią zeszłego roku, które pozwalało prywatnym obywatelom, zatroskanym prywatnym obywatelom pozywać osoby, które pomagały w aborcji. I te prawa też będą podobnie skonstruowane, tak? Że jeśli czy prywatny obywatel, obywatelka czy organizacja antyczasu może na przykład kupić, bo są firmy, które takie dane gromadzą i takie dane sprzedają, więc no też dalej to jest pytanie, co na te amerykańskie sądy, dlatego właśnie wracamy do tego aborcyjnego chaosu w Stanach. No po prostu nikt nic nie wie, czy rzeczywiście niektórzy przewidują, że czeka nas nie tyle powrót do sytuacji sprzed lat 70., czyli tych wieszaków, które w Stanach są takim symbolem aborcji dokonywanej domowo, czy no wręcz przeciwnie, tak? Z jednej strony mamy postęp w aborcji chociażby aborcji farmakologicznej, z drugiej strony mamy postęp techniczny, który pozwala te aborcje śledzić, ścigać i za nie karać.
W Polsce bardzo poruszył wiele kobiet, nie tylko kobiet zresztą, ta ostatnia decyzja o utworzeniu rejestru ciąż. Czy w Stanach Zjednoczonych o czymś takim też się wspomina już, czy nie idą Amerykanie tak daleko?
Z tego co wiem, to nie. Zresztą Narodowy Rejestr Ciąż bym na razie nie liczyła, przynajmniej dopóki demokraci mają przewagę w kongresie oraz mają prezydenta. Ale jak to będzie, jeśli wygrają republikanie, no to zobaczymy. Bo właśnie też trzeba zauważyć, że Amerykanki zostały pozbawione prawa do aborcji w sytuacji, w której właściwie pełnię władzy wydawałoby się mają demokraci. Więc jak to będzie wyglądało, czy te prawa nie zostaną odebrane jeszcze bardziej za... A wszystko się na to wskazuje, że już w wyborach w połowie kadencji midterm elections wygrają republikanie, no to też zobaczymy, tak? Zwłaszcza, że no właśnie organizacje NGOs, jak już mówiłam, nie ukrywają, że ich celem ostatecznym jest po prostu zakaz aborcji. Czego uzyskają w kongresie, czego uzyskają przy następnym wyroku Sądu Najwyższego, no to im jest wszystko jedno, po prostu one chcą tej aborcji zakazać.
Ten wyrok Sądu Najwyższego zadziałał natychmiastowo, tak by się wydawało, bo już dotarły do nas sygnały o natychmiastowym właśnie odwoływaniu przez kliniki zaplanowanych wizyt czy zabiegów. Powiedz, czy to były tylko takie pojedyncze sygnały, czy to rzeczywiście na większą skalę się odbyło i tak natychmiast?
Od 5 do 8 stanów, bo jest taki chaos, że różne media podają różnie, aborcja już jest albo zupełnie zakazana, albo z tym jednym wyjątkiem zagrożenie życia i zdrowia kobiety. No i w tych stanach oczywiście kliniki się zamykają, no bo jeśli masz w perspektywie wyrok wieloletniego więzienia za przerwanie ciąży, no to dziwnego, że personel medyczny nie chce się na to po prostu narażać. Więc tak, no ten efekt był natychmiastowy. Zresztą też Teksas to ciekawie pokazał, bo to prawo, o którym wspomniałam, to, że zakaz aborcji do 6 tygodnia i możliwość pozywania przez zwykłych obywateli osób pomagających w aborcji, tych pozwów nie było. To znaczy ten wyrok miał efekt mrożący, bo wszystkie kliniki przestały robić aborcję po 6 tygodniu ciąży, a jak jeden lekarz zrobił, napisał o tym do Washington Post, że tu oto zrobiłam aborcję, czekam na pozew, nie został pozwany. No bo mogło się okazać, że on by ten proces wygrał i wtedy prawo należałoby zlikwidować, więc organizacje antyczoś uznały, że one już wygrały, więc pozywać nie będą.
A jakbyśmy miały spojrzeć na skalę tego, co się będzie działo teraz, tego, co możemy przewidywać, jak wygląda ten kolor czerwony i niebieski, patrząc na poszczególne stany, czyli jaka część Ameryki teraz tej aborcji zakaże i jakiej części społeczeństwa to dotknie, bo no, też te stany są różnie zaludnione?
Dotknie to stanów na południu i na środkowym zachodzie. Właściwie stany na wybrzeżach będą dalej miały dostęp do aborcji, te w środku. Będzie to tak, no bardziej szachownica, tym bardziej, tyle że na południu będzie to przewaga czerwieni, a na północy nieco mniej. W tych stanach to jest 26 na 50 stanów, w których aborcja będzie za chwilę albo już jest zabroniona, albo poważnie ograniczona i żyje w nich ponad połowa Amerykanek w wieku reprodukcyjnych.
I jeszcze, jakie mogą być polityczne implikacje tego wyroku? Czy on osłabia siły demokratyczne w takim momencie, czy wręcz przeciwnie, poprzez, nie wiem, złość, sprzeciw, wzmocni środowiska liberalne?
Na pewno demokraci bardzo by chcieli, żeby aborcja była głównym tematem tych midterm elections, w których według wszelkich sondaży oni je przegrają i to przegrają tak dość konkretnie. Czy ona będzie, to się okaże, bo ma sporą konkurencję w postaci na przykład inflacji, więc może się okazać, że Amerykanie zagłosują po prostu portfelem, a nie, no, nie ze względu na prawa obywatelskie, więc to zobaczymy. Ale na pewno już widziałam reklamy wyborcze, w których występuje któryś z gubernatorów Stanów Republikańskich, przeszczęśliwy, podpisujący właśnie zakaz aborcji. No i tam pytanie, czy na pewno tego chcesz. Ale też ja bym jeszcze dodała, że z tym wyrokiem jest też taki problem, że na zakazie aborcji wcale musi się nie skończyć. Ponieważ, no, jak już powiedziałam, sędzia Alito uznał, że aborcja nie jest gwarantowana przez konstytucję, bo konstytucja aborcji nie wspomina oraz jest bardzo krótka tradycja prawna, tylko 50 lat, przyzwolenia na aborcję. No ale też konstytucja nie wspomina antykoncepcji, a prawo do antykoncepcji zostało uchwalone wyrokiem sądu w latach 60., czyli niewiele dłuższa tradycja. Konstytucja też nie wspomina o małżeństwach jednopłciowych, a to jest wyrok z 2015 roku, czyli już zupełnie króciutka tradycja, tak? Więc w jednej z opinii sędziów konserwatywnych, sędzia Clarence Thomas zresztą wprost napisał, że może czas by się przyjrzeć tym dokładnie wyrokom, więc może się okazać, że precedens, który zlikwidował prawo do aborcji wynikające z prawa do prywatności, może się też okazać otwarciem takiej bramy do, no właśnie, do ograniczenia innych swobód obywatelskich, typu swobody do używania antykoncepcji czy poślubienia osoby, którą kochasz.
I właśnie, tak jak jeszcze podkreśliłaś, paradoksalnie w tym momencie w Stanach Zjednoczonych rządzą demokraci.
Tak, więc co będzie, jak będą rządzić republikanie, to na pewno Amerykanki się tego obawiają i mają ku temu dobre powody, no bo republikanie mają wpisaną właśnie nawet swój program wyborczy, zakaz aborcji. Więc tutaj drogą byłoby takie pojęcie jak fetal personhood, czyli osobowość prawna płodu. Płodu, ale też zapłodnionej komórki jajowej, no bo skoro życie, tak jak oni chcą, liczymy od poczęcia, i tu jest duży cudzysłów, no to w takim razie zapłodniona, jeśli przyznamy płodowi odmiotowość prawną, no to zapłodniona komórka jajowa jest takim samym człowiekiem jak ty czy ja. A przerwanie tej ciąży, czyli według tej nomenklatury zabicie tego człowieka, byłoby takim samym przestępstwem jak zabicie osoby już urodzonej, więc jeśli czy to wyrok Sądu Najwyższego, czy to prawnie zostanie zagwarantowana osobowość prawna płodu, no to wtedy mamy sytuację, w której jest totalny zakaz aborcji z drakońskimi karami i we wszystkich Stanach. Więc to jest też ta rzecz, którą wydaje mi się, że i demokraci, i wiele kobiet w Stanach się obawia, bo też przypomnijmy, że ponad 60% Amerykanów pytanych w sondażu przed tym wyrokiem, czy jest za zachowaniem Roe v. Wade, czy przeciw, uznała, że jest jednak za. Więc tutaj Sąd Najwyższy jest absolutnie niereprezentatywny do tego, co myślą obywatele i obywatelki.
Wspomniałaś o tych sondażach takich stricte politycznych. Jesienią tego roku mamy te tak zwane wybory połówkowe do kongresu. Właściwie tradycją w Stanach Zjednoczonych jest, że kiedy rządzi prezydent z jednej partii, to te pierwsze połówkowe wybory idą na korzyść drugiej partii, więc te sondaże to nie jest wyłącznie kwestia oceny obecnie rządzącego prezydenta, ale takiej no, tradycji politycznej amerykańskiej. Te sondaże, o których wspomniałaś, które dają przewagę republikanom, zapewne były wykonywane jeszcze przed tym wyrokiem, czy też już po? Czy one uwzględniają już ten właśnie aborcyjny faktor?
Nie, to, że demokraci te wybory przegrają, to się o tym mówi tak mniej więcej od pół roku, z mniejszym lub większym fatalizmem. Jak słucham liberalnych podcastów, to raczej z większych, jak słucham konserwatywnych, to zdecydowanie z radością. Więc aborcja tu może być czynnikiem, który może pomóc demokratom, ale też wydaje mi się, no jakby to cynicznie nie zabrzmiało, że może być tak, że do jesieni jeszcze Amerykanki w pełni nie odczują tego, jaki naprawdę wpływ na ich życie ma ten wyrok. No bo jeszcze jest tak, no tak, jeszcze mogą podróżować. Okej, okay, to wydłuża, znaczy sprawia, że aborcja jest droższa, tak, i zmniejsza do niej dostęp, no ale on wciąż jeszcze przecież jest. Ale przypomnijmy, że jeśli mamy zakaz aborcji z jednym wyjątkiem zagrożenia życia kobiety, no to myśmy w Polsce się przekonały, jak to wygląda w praktyce. To znaczy w przypadku pani Izy z Pszczyny, która umarła na porodówce, ponieważ lekarze tłumaczyli, że no, muszą czekać, aż przestanie bić serce płodu, no i nie było bezpośredniego zagrożenia życia. Amerykańscy lekarze i lekarki już mówią. Znaczy, no to co ja mam robić, tak? Czy jeśli jest 30% szans, że rak zabije kobietę w ciąży, to już wystarczy? Czy musi być 100? Czy czekam, aż się pojawi sepsa? Czy mogę ciut wcześniej interweniować? Czy muszę czekać, aż się pacjentka prawie wykrwawi? Czy mogę wcześniej interweniować? Więc jeśli już lekarze mają takie dylematy, no to to jest sytuacja no, bezpośrednio zagrażająca życiu i zdrowiu Amerykanek. Więc jeśli ten wyrok no, bezpośrednio w sposób tragiczny i straszny dotknie ciebie bezpośrednio, czy twoją znajomą, kuzynkę, bratanicę. Po prostu jeśli on będzie w sposób no, dotkliwy zmieniał życie, no to wtedy może się okazać, że to będzie rzeczywiście ten czynnik, który sprawia, że ludzie nie będą chcieli głosować na republikanów, którzy chcą całkowitego zakazu aborcji. No ale pytanie, czy to już będzie na jesieni.
No więc właśnie, bo patrząc poprzez pryzmat Polski, to w takiej dłuższej perspektywie widać, jak zmieniają się nastroje społeczne w miarę zaostrzania przepisów antyaborcyjnych, przychylność dla wyboru Polek i Polaków rośnie. I spodziewałabyś się, że w Stanach Zjednoczonych w takiej dłuższej perspektywie to może iść w tym kierunku?
Tylko wiesz co, tam nie za bardzo jest co rosnąć, bo tam już prawo do aborcji jest popularne u większości Amerykanów i Amerykanek. Ci konserwatywni prawodawcy naprawdę idą w poprzek życzeń swoich rodaków i rodaczek. Wydaje mi się, że no, efekt może być rzeczywiście ten sam, tak jak w Polsce, tylko że no, jakby oni tam startują naprawdę z innego punktu. Roe v. Wade nie było niepopularnym wyrokiem u większości, tak? W Stanach konserwatywnych, tak? Jest wiele osób w pasie biblijnym, dla których aborcja jest największym złem, ale oni bynajmniej nie stanowią większości. Był taki popularny koncept w latach 70. i 80. tak zwanej moralnej większości, tak? Czyli tych białych obywateli Ameryki, wierzących, którzy byli przerażeni tym, dokąd świat zmierza po latach 60., wyzwolenie kobiet, prawa osób czarnych, prawa osób LGBT, i oni stworzyli taką moralną większość, która się domagała głosu, co też było ciekawe, jako że tą moralną większość stanowili głównie biali ludzie i też te biali mężczyźni, którym no, jako żywo obiektem dyskryminacji nie byli, więc być może stworzy się w Stanach jakaś inna moralna większość. Moralna większość domagająca się po prostu podstawowych praw i ochrony życia i zdrowia połowy społeczeństwa. Chciałabym. Zobaczymy.
I to jest bardzo dobra puenta. Katarzyna Wężyk, dziennikarka Gazety Wyborczej. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję. Chciałabym jeszcze dodać, że oprócz, jeśli jesteście Państwo zainteresowani historią aborcji, to zapraszam do mojej książki. Oczywiście Aborcja jest, ale też współprowadzę podcast Historia Wysokich Obcasów. Można go znaleźć na Spotify Wysokich Obcasów. I tam mamy 3 odcinki o aborcji. Mamy właśnie, jeśli Was interesuje historia aborcji w Stanach, to jest o tym odcinek. Jest też odcinek o Jane Roe, której zawdzięczamy ten właśnie wyrok, oraz odcinek o Madame Restel, czyli o aborcji w XIX wieku. Zapraszam.
Tak jest. Ja również Państwu bardzo gorąco polecam. Raz jeszcze Katarzyna Wężyk. Bardzo dziękuję, Kasiu.
Dziękuję.
Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień, o 8:10. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.